Poranek wnet trwa, a do naszego studio wszedł kolejny gość, Wojciech Wybranowski, redaktor, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kulisy starcia to tytuł najnowszego artykułu w najnowszym tygodniku Do Rzeczy. Konflikt koordynatora służb specjalnych z szefem CBA i zmiana na stanowisku szefa tej służby. To może zacznijmy od tego, co się stało, że Ernest Bejda nie został na kolejne lata szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Przyczyniło się do tego, według nieoficjalnych informacji, jakie docierają do nas z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kilka czynników. Pierwsze to było niezadowolenie na szczytach władzy z tych postępowań, które CBA prowadzi w ważnych, tak zwanych ważnych sprawach dobrej zmiany. Chodziło o te postępowania dotyczące na przykład afery reprywatyzacyjnej, postępowań korupcyjnych dotyczących ludzi na szczytach władzy, że te czynności były wykonywane zbyt wolno. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy te zastrzeżenia były uzasadnione, bo też CBA czynności prowadzi pod nadzorem prokuratury i to często prokuratura narzuca ten czas wykonywania czynności. Natomiast tu dołożył się jeszcze drugi czynnik i on chyba był najbardziej istotny. To było to wyprowadzenie pieniędzy przez kasjerkę i jej męża z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I tutaj, tak, pani, która wyprowadziła około 5 milionów złotych, jej mąż był hazardzistą, ona sama też była uzależniona, przyjmowała pieniądze, nie wydawała pokwitowania, nie wpasowała ich do kasy i pieniądze trafiały do męża, a ten wydawał je w spółkach, firmach, lokalach hazardowych.
I summa summarum Mariusz Kamiński stracił poniekąd zaufanie, tak, do Ernesta Bejdy.
I to się pojawiło zastrzeżenia, że CBA właściwie prowadziło postępowania kontrolne, ale też wyleciał wtedy dyrektor pionu finansowego, człowiek bardzo zaufany Mariusza Kamińskiego i bardzo wysokiej klasy specjalista. Pytanie, czy Ernest Bejda nie był też troszeczkę takim kozłem ofiarnym, który trzeba było poświęcić, no bo trzeba pamiętać, że to był wieloletni, bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego.
No i teraz schedę po Erneście Bejdzie ma przejąć pułkownik Andrzej Stróżny, a to co jest za postać?
No to jest człowiek kompromisu. To jest ktoś, kto ma łączyć, być takim łącznikiem pomiędzy... Część mediów przypisywała pułkownika Stróżnego Zbigniewowi Ziobrze, przez to, że on długi czas pracował w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc siłą rzeczy jest kojarzony z prokuratorem krajowym Święczkowskim, a Święczkowski jest człowiekiem Ziobro. A tu jest bardziej kwestia Grzegorza Ocieczka, który także był współpracownikiem Święczkowskiego, ale też jest zaufanym człowiekiem Mariusza Kamińskiego i wiceszefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I to Ocieczek forował bardzo mocno pułkownika Stróżnego na to styczko. No na pewno pułkownik Stróżny jest doświadczonym policjantem. Niektórzy mówią, że to jest świetny pies, w cudzysłowie oczywiście fachowiec. I tutaj zna się na tej takiej robocie operacyjnej. Czyli tak jak na przykład Ernest Bejda był bardziej prawnikiem, zajmował się tymi kwestiami prawnymi dotyczącymi CBA, to on tutaj będzie bardziej koordynował ten pion śledczy i na to będzie kładł większy nacisk.
Niecały tydzień temu, bo w ubiegłą środę podczas ogłaszania sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy inna informacja, no chyba bardziej przebiła się w mediach. Mówię tutaj o Najwyższej Izbie Kontroli i o sobie Mariana Banasia. Od rana były przeszukania jego domu, później wejście do siedziby Najwyższej Izby Kontroli. No i właśnie, pan pisze o kulisach starcia. Czy my wiemy tak na dobrą sprawę, prokuratura i CBA kontra NIK, kto tam ze sobą może chcieć walczyć czy rywalizować?
Tu się pojawił jeszcze ciekawy wątek, czyli termin, kiedy wybrano te wejścia do siedziby NIK-u, bo wczoraj pojawiły się głosy w kręgach PiS-u, że to też miał być taki pstryczek pod adresem prezydenta, który długi czas nie chciał się zgodzić na to, by to ludzie narzucani przez Nowogrodzką kierowali sztabem wyborczym. Ostatecznie zgodził się, ale kilkanaście godzin przed ogłoszeniem sztabu wziął kobietę, panią mecenas Janę Turczynowicz-Kiryło, którą, jak to niektórzy złośliwi mówią, przyniósł też Jarosław Gowin. No i podobno na Nowogrodzkiej zapanowała wściekłość i postanowiono pokazać Andrzejowi Dudzie, że no ten twoje ogłoszenie sztabu może w ogóle się w mediach nie przebić, bo no właśnie, jesteś zależny od nas. Mhm. I tu no, ludzie na najwyższych szczytach władzy decyzyjnej stwierdzili, że można jej przykryć taki pstyczek. W efekcie mamy dzisiaj wczorajsze spotkanie prezydenta, który pojechał na klub rozmawiać i przekonywać, że nadal jest człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości i że
No to przypomnijmy, bo o tym przeszukaniu, o tej kontroli w prokuraturze media zrobiły, że to była jakby zemsta za wejście do NIK-u, a kontrola w prokuraturze była zapowiadana chyba dużo wcześniej,
i tak, informacja o kontroli w prokuraturze Krajowej i Najwyższej Izby Kontroli podawała zaraz po ogłoszeniu tak zwanego rocznego planu pracy. Było wiadomo wtedy, że NIK będzie kontrolował między innymi część mediów publicznych, że zamierza skontrolować wydatki finansowe w Telewizji Polskiej i tak zamierza sprawdzić finanse spowodowania pieniędzy w prokuraturze krajowej. Nie była to żadna tajemnica. Tu się pojawia pytanie, czy prokuratura regionalna w Białymstoku nie przyspieszyła czynności operacyjnych w związku z tą kontrolą, bo też wiadomo, że w śledztwie była ona planowana to wejście do NIK-u już dość dawno. I ten termin przekłada na pytanie, czy prokuratura uważała, że jeszcze zebrany materiał dowodowy nie pozwala na wykonanie takiej czynności i pojawiły się nowe dane, które już pozwoliły na wejście, czy też ten termin przyspieszył nagle.
No właśnie, a pana redaktora nie zastanawia, że sprawa dotycząca Warszawy, Krakowa toczy się w prokuraturze w Białymstoku?
Nie, bardzo często przekazuje się takie sprawy do innych prokurator, by uniknąć ewentualnych powiązań towarzyskich. No tutaj mamy do czynienia z ludźmi na najwyższym szczeblu władzy i Najwyższej Izby Kontroli, znającego to środowisko, wieloletniego polityka. Śledztwo na przykład przeciwko byłemu prezydentowi Poznania, Ryszardowi Grobelnemu w czasach, gdy on był pełnił tą funkcję, przeniesiono do prokuratury w Zielonej Górze. I tam też sąd na przykład rozpatrywał tą sprawę. Oczywiście mówi się też, że prokuratura regionalna w Białymstoku to jest bardzo ściśle obsadzona z ludźmi Ziobry. Chciał on w ten sposób mieć kontrolę nad postępowaniem, ale ja bym tutaj się nie doszukiwał aż takiej zależności. Znaczy, gdybyśmy tak robili, to byśmy mogli uznać, że na przykład prokuratura w Katowicach, która ciągle ma silne związki z Platformą i w której pojawiają się pytania...
Ale też ma chyba silne związki z panem Święczkowskim, prawda?
Też, tak, tylko że tam w 2014 roku bardzo mocno ludzi Święczkowskiego wyczyszczono. I można się zastanawiać, dlaczego na przykład dzisiaj śledztwo w prokuraturze, przepraszam, nie Katowickiej, tylko krakowskiej, prokuraturze krakowskiej, bardzo mocne śledztwo sprawy inwigilacji dziennikarzy ciągle trwa i tak naprawdę wisi gdzieś tam zawieszone pod dywanem. Albo dlaczego do tej pory krakowska prokuratura nie zamknęła czynnościami procesowymi śledztwa w sprawie prywatyzacji Rzeczpospolitej.
Jak rozmawiamy o służbach, no to też ważna sprawa. Agent Tomek powrócił po wielu latach milczenia ze swoimi informacjami, ze swoimi rewelacjami. No i dzisiejsza dziewiąta strona Gazety Wyborczej i informacja zakładał Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie bronił agenta Tomka. Przypomnijmy, o kim mowa. Martin Bożek, współzałożyciel CBA i jeden z najbliższych współpracowników Mariusza Kamińskiego, będzie teraz reprezentować w sądzie Tomasza Kaczmarka. Jak pan na taką informację zareaguje?
No cóż, widać, że to środowisko przestaje być względem siebie lojalne i to troszeczkę niepokoi. Ja usłyszałem takie zdanie, że kiedyś w 2015 roku tam obóz dobrej zmiany i również ludzie tworzący służby byli obozem ideowym, który szedł, żeby coś zmieniać w Polsce. Teraz jest to bardziej obóz wspólnych interesów, a te interesy już nie do końca są takie wspólne.
A jak pan patrzy w ogóle na sprawę agenta Tomka?
Znaczy, ja znam dość dobrze akta sprawy Kwaśniewskich, tej willi Kwaśniewskich. Opisywaliśmy je dwukrotnie, w zasadzie trzykrotnie w tygodniku do rzeczy. I mogę powiedzieć, że mam 100% pewności, że działania operacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie były wykonywane prawidłowo, jak również czynności, które w tej sprawie wykonywał wtedy agent Tomek. Ja mam wrażenie, że to agent Tomek, który przez długi czas szukał u swoich kolegów pomocy, wiedząc, że może mieć postawione zarzuty korupcyjne, że jego żona będzie miała postawione zarzuty, że sprawy nie da się skręcić, zabiegał u kolegów CBA, żeby mu w tej sprawie pomóc. Oni mu doradzali prawnika, pomoc prawną, wsparcie, no ale to chyba nie było do końca to, na co on liczył. I kiedyś okazało, że jednak zarzuty usłyszy, że być może zostanie zatrzymany, a wtedy poszedł do mediów i zrobił sobie ofiarę.
Pan jest w stanie w 100% przyznać, stwierdzić, że willa w Kazimierzu Dolnym była własnością Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich?
W 100%. No, rozstrzygać w tej sprawie powinien sąd, natomiast i być może już nie do końca rozstrzygnie, bo część zarzutów w tej sprawie zdążyła się przedawnić, tak długo to trwa. Natomiast zebrany materiał dowodowy, jak również to, co znaleziono w domach Kwaśniewskich, rozmowy Jolanty Kwaśniewskiej z panią Marią J., kontakty z biznesmenem, byłym prezesem Budimexu, te zapisy, które zdobyła Centralny Biur Antykorupcyjny, jak również analiza przepływów na kontach Kwaśniewski i ich bliski znajomi mogą potwierdzać tezę, jaką stawiło CBA, że ta willa do nich należała.
Pan też oficjalnie zapytał, czy zaapelował do państwa Kwaśniewskich, że skoro nie zgadzają się z pana stwierdzeniami, to mogą pana pozwać.
Tak, no i taki pozew nie został złożony. Zresztą Kwaśniewski nigdy nie... My już w artykułach tygodniu, które pisaliśmy o mocnych dowodach, które potwierdzają, że ta willa należała do Kwaśniewskich, i Aleksander Kwaśniewski chodził wtedy po media, opowiadał, że jest ofiarą gry operacyjnej służb, że to jest ustawiony artykuł, ale nigdy żadnego procesu nie złożył.
Mówił Wojciech Wybranowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. Kulisy starcia są opisywane. Co dziś jest zdradą? To jest tytuł okładki tygodnika Do Rzeczy. We wstępie Paweł Lisicki między innymi pisze o tym, jak kampania wyborcza będzie wyglądała, co mogło jej zaszkodzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:01 wybiła. Przegląd prasy. Biorę dzisiejszą Rzeczpospolitą w dłonie, a na pierwszej stronie, a jak mi się zrymowało, gotowi na koronawirusa, ale tylko na papierze. W polskich szpitalach brak masek, lekarze boją się epidemii, lecz rząd zapewnia, że kontroluje sytuację. Prąd drogi dla budżetu, nawet 2,5 miliarda może kosztować podatników zrekompensowanie tegorocznych podwyżek cen energii elektrycznej, ale oszczędności za kilka chwil Zbigniew Gryglas, który jest wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To dzisiejsza Rzeczpospolita, taki szybki przegląd prasy, bo za chwilę będziemy mieli połączenie z Muzeum Auschwitz. Premier z kolei informuje Gazeta Polska codziennie: Polska gotowa na koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wziął udział w odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Następnie na konferencji prasowej zadeklarował, że wszystkie nasze służby są uzbrojone w odpowiednie materiały i wiedzę, a Gazeta Wyborcza, tak jak już wspomniałam, pisze o tym, kto będzie reprezentował agenta CBA, byłego agenta CBA, a także piszą o tym, że pani mecenas i brudna polityka, afera szefowej sztabu Andrzeja Dudy, zastanawiają się dziennikarze Gazety Wyborczej, co przedstawicielka sztabu, obecna szefowa kampanii Andrzeja Dudy, robiła o godzinie 1:40 w nocy z 15-letnim synem w listopadzie 2018 roku. To tak ekspresowo przejrzałam dzisiejsze gazety, a my teraz mamy połączenie z Pawłem Sawickim. Paweł Sawicki, Muzeum Auschwitz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
No i cytat z państwa stanowiska, ze stanowiska muzeum. Nienawistna, zjadliwa, antysemicka propaganda nazistowska jest dostępna w sprzedaży nie tylko w internecie na Amazon UK. Książki takich aktorów jak Julius Streicher można znaleźć również w ogóle na Amazon Deutschland i na Amazonie. Dlaczego państwo tak mocno zareagowali na tego autora?
Zareagowaliśmy nie tylko na autora, ale bardziej też na treści, które w publikacjach autorstwa Juliusza Streichera się pojawiają. Juliusz Streicher był jednym z najbardziej widocznych i jednym z najważniejszych elementów nazistowskiej, antysemickiej propagandy. I choć nie tylko wydawany przez niego tygodnik Der Stürmer, ale również inne publikacje i myśli zawarte w jego pismach. I tym elementem, który skłonił nas do reakcji, było pismo wysłane do Amazona przez Holocaust Education Trust. To jest taka brytyjska organizacja, która zajmuje się edukacją o Holokauście. Oni także bardzo wielu młodych Brytyjczyków przygotowują i także oni przyjeżdżają do miejsca pamięci Auschwitz. I Holocaust Education Trust wysłał do Amazon UK pismo dotyczące jednej książki Juliusza Streichera, czy książki wydanej przez jego wydawnictwo. To jest Trujący grzyb, to jest taka publikacja dla dzieci, niezwykle ważny element nazistowskiej propagandy, porównująca Żydów do właśnie pięknych, acz trujących grzybów. I to jest taka publikacja, która stanowi no, jeden z najważniejszych elementów, kiedy mówimy w ogóle o wszechogarniającej antysemickiej, nazistowskiej propagandzie. My zaczęliśmy sprawdzać, czy tylko ta książka jest obecna i zobaczyliśmy, że nie, że w serwisach Amazona, i to nie tylko w brytyjskim sklepie Amazona, ale także w sklepie niemieckim, czy w tym globalnym amerykańskim sklepie, można znaleźć nie tylko tą książkę, czyli tego trującego grzyba w wielu tłumaczeniach, ale także inne książki będące jeden do jednego kopią tych niezwykle bolesnych, ale też groźnych tekstów antysemickich.
I co odpowiedział Amazon na państwa list, na państwa zastrzeżenia?
Sytuacja wydaje się rozwojowa, to znaczy my nie dostaliśmy odpowiedzi jako my, natomiast media amerykańskie, zdaje się, 2 dni temu otrzymały stanowisko Amazona, który, ponieważ nie mam teraz dostępu do tego tekstu, ale który napisał, że oni rozumieją, znają zjawiska cenzury i jakby oni starają się chronić sklep przed jakimiś bulwersującymi rzeczami, natomiast jakby nie sprzedają tak, że ludzie powinni mieć dostęp do treści, które są, oni to po angielsku określili questionable, to znaczy, że niektórzy uważają te treści za nieodpowiednie. To oczywiście stawia kolejne pytanie, dlaczego Amazon nie uważa tych treści za nieodpowiednie, to małe słowo. Natomiast wydaje się, że sprawa jest rozwojowa, ponieważ wczoraj wieczorem zauważyłem, że część tych książek ze sklepów Amazona zaczęła znikać. Czy być może presja nie tylko Muzeum Auschwitz i Holocaust Educational Trust, wiem, że World Jewish Congress także zareagował, ale takie wzburzenie opinii publicznej, bo widzę na Twitterze różne artykuły w różnych krajach pojawiające się na ten temat, być może skłoniło rzeczywiście Amazon do podjęcia, mam nadzieję, słusznej i właściwej decyzji, żeby nie sprzedawać i nie dawać ludziom dostępu w taki sposób i nie zarabiać na tym pieniędzy. To też jest istotne, bo to jest decyzja biznesowa. Trzeba pamiętać, że zarabiając pieniądze na sprzedaży antysemickiej propagandy, należy też pamiętać, do czego te słowa doprowadziły, do mordu na 6 milionach Żydach w czasie Holokaustu, ale te teksty też są wykorzystywane przez neonazistów i można powiedzieć, że one też motywują do zbrodni na tle antysemickim, rasistowskim po zagładzie i na tym zarabia się pieniądze. Co jest ważne, to nie chodzi o to, żeby te teksty nie były analizowane. Te wydawnictwa jako źródła powinny znajdować się w analizach krytycznych, opatrzonych odpowiednim komentarzem, kontekstem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z publikacjami, które są jeden do jednego kopią tamtych antysemickich publikacji z lat 30., lat 40., absolutnie bez żadnego komentarza. Tutaj pojawia się problem.
Bardzo dziękuję. Oczywiście tej sprawie będziemy się przyglądać. Pan Paweł Sawicki, Muzeum Auschwitz, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Godzina 8:09. My kończymy ten przegląd prasy dzisiaj w takim wykonaniu. O godzinie 9:00 trochę więcej skupimy się na dzisiejszych gazetach. Ja również.